Spojrzenie na Zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Agnieszka Sztam-Korecka i witam w kolejnym podcaście Instytutu Zachodniego. Dzisiaj gościmy panią dr Paulinę Romanowicz. Pani doktor jest historyczką i archeolożką, pracowniczką Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, a konkretnie Ośrodka Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich. Działa również w Stowarzyszeniu Przyjaciół Stołczyna oraz jest autorką bloga stołczyn.com, który prezentuje historię jednego z osiedli Szczecina. I dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Świadkowie małej historii rozmowy z seniorami Stołczyna, która prezentuje wspomnienia mieszkańców tytułowego Stołczyna po II wojnie światowej, ale też szerzej o pamięci, o tożsamości miejsca i osób i o badaniach biograficznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
No na samym początku naszej rozmowy chciałabym zapytać, co było dla Pani takim impulsem do zainteresowania się również naukowo tematem Stołczyna? No bo z publikacji można się dowiedzieć, że jest Pani związana z nim rodzinnie, ale zawodowo te zainteresowania badawcze ogniskują się głównie wokół tematu średniowiecza. No i co było takim przyczynkiem do tego, że to właśnie ten okres powojenny w Stołczynie okazał się dla Pani ciekawy i zdecydowała się Pani na przeprowadzenie tych badań?
Poszłam na urlop macierzyński i zaczęłam się nudzić. To, a tak poważnie, to Stołczyn jest miejscem trudnym, jeżeli chodzi o historię i o teraźniejszość, tożsamość tego miejsca. Co ja odczuwałam, mieszkając tutaj od trzeciego roku życia, może nie powiem, że boleśnie, ale rzeczywiście pewne krzywdzące, stereotypowe opinie o Stołczynie, miejscu, które może od razu powiem, jest miejscem pofabrycznym, postindustrialnym, jak możemy sobie wyobrazić te śląskie miasteczka poindustrialne, też przez pewien czas po transformacji borykały się z pewnymi problemami społecznymi. To tutaj te społeczne problemy również się pojawiły w trochę mniejszej skali, gdyż mamy do czynienia z jednym osiedlem w Szczecinie, ale pojawiły się one, pojawiły się w związku z zamykaniem zakładów pracy, z ograniczaniem miejsc pracy, z tym, że no po prostu ludzie, styl życia ludziom po transformacji ustrojowej w latach 90. po prostu się zmienił. No i tak, mieszkając przez jakiś czas na emigracji, że tak powiem, czyli przez 2 lata w Łodzi, przez 4 lata mieszkając, robiąc, jak robiłam doktorat w centrum Szczecina, no wiedziałam, że kiedyś tutaj wrócę, dlatego że jest to moje miejsce na ziemi i w momencie, kiedy wróciłam, chyba wtedy zrozumiałam różnicę, jaka, czym tak naprawdę Stołczyn się wyróżnia jako społeczność, jako lokalna jakaś struktura, jako miejsce i postanowiłam, że tak szumnie zmienię tą opinię powszechnie panującą, zacznę pisać bloga o Stołczynie. I rzeczywiście poszłam na urlop macierzyński i wtedy nie powiem, że zyskałam więcej czasu, ale dostałam więcej przestrzeni, bo mogłam się tymi swoimi tematami naukowymi na razie nie zajmować przez chwilę. Mogłam po prostu swoje zainteresowanie, swoją potrzebę zgłębiania historii jakiejkolwiek skanalizować właśnie tutaj na miejscu, będąc tu na macierzyńskim, siedząc z dzieckiem, spacerując, rozmawiając z ludźmi, no spotykając się z różnymi osobami, które miały bardzo ciekawe historie do opowiedzenia, które coraz bardziej utwierdzały mnie w tym, że jest tu masa tematów, które zasługują na to, żeby zostać spisane i w jakikolwiek sposób pozostawione dla potomności, a nie, że odchodzi osoba i odchodzi historia.
Można odnieść takie wrażenie, ja je też miałam, że można mówić o pewnym takim duchu tego miejsca. Pani to się świetnie oddała. W dużej mierze ja to tak odebrałam, że miało to w przeszłości taki związek z działalnością tej Huty Żelaza, która wyznaczała niejako rytm życia tej lokalnej społeczności, ale też z organizacją wydarzeń o charakterze kulturalnym bardzo dużo też takich wątków wspólnotowych zauważyłam. I też myślę takie wrażenie, że to miejsce tętniło życiem. Jaka byłaby właśnie ta specyfika tego miejsca? Jaką rolę pełnili w jej wytwarzaniu właśnie ci pierwsi osadnicy po II wojnie światowej?
Dziękuję, że mówi Pani, że tam w tej książce przebija się ten ton takiej wyjątkowej jednak specyfiki tego miejsca. Ja może zacznę od tego, że dosłownie chwilę po tym, jak zaczęłam pisać bloga, założyliśmy z grupą mieszkańców Stołczyna, moich znajomych, Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna Forum, którego celem było właśnie takie podniesienie gdyby poczucia wartości mieszkańców, bym tak powiedziała, poprzez promowanie wartości kulturowych tego miejsca, dziedzictwa kulturowego. I jednym z pierwszych, w zasadzie pierwszym projektem, na który dostaliśmy dofinansowanie z miasta, był projekt, który nazywał się Mapy Mentalne Stołczyna. Projekt ten polegał na tym, że chodziliśmy do mieszkańców i prosiliśmy ich o narysowanie mapy Stołczyna z pamięci. Zebraliśmy łącznie 80, już nie pamiętam, jeden albo trzy, nieparzysta liczba to była w każdym razie, ponad 80 map w każdym razie, narysowanych przez seniorów, przez dzieci, przez dorosłe osoby, które oddaliśmy do analizy panu profesorowi Kowalewskiemu z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pan profesor jest pracownikiem socjologii, ale zajmuje się również takimi tematami związanymi z antropologią miejską. I on nam, jak gdyby pod kątem tym socjologicznym, antropologicznym, przeanalizował te mapy i to z jego analizy wyniknęły takie rzeczy, które my, jako mieszkańcy Stołczyna, bo ja teraz się wypowiadam też nie tylko jako badaczka, ale jako i mieszkanka Stołczyna, my je czujemy, natomiast nie umiemy ich zdefiniować. Z analizy pana profesora wyniknęła taka konstatacja, że jesteśmy społecznością samowystarczalną, że jak gdyby wszystkie podstawowe potrzeby nasze spełnia nasze otoczenie. Oczywiście to znowu to się zmienia poprzez jak gdyby proces dziejowy, że tak to bardzo górnolotnie nazwę. To się zmienia w czasie, natomiast rzeczywiście większość map, które były rysowane, pokazywały Stołczyn jako okrąg, jako zamkniętą przestrzeń, w której były takie rzeczy jak, bo rzeczywiście są kościół, szkoła, przychodnia, mój dom, w sensie, że każdy gdzieś tam ten swój dom umieszczał. One się między sobą oczywiście troszeczkę różniły, bo każdy ma jak gdyby inny zakres przestrzeni tego, co zostaje mu jako to najbliższe otoczenie w głowie. Natomiast te podstawowe punkty zostały zachowane, były zaznaczane sklepy, które mamy osiedlowe, były zaznaczane, dzieci szczególnie zaznaczały place zabaw, boisko szkolne. I z tej analizy pana profesora wyniknął taki wniosek, że po prostu mieszkańcy Stołczyna się bardzo utożsamiają ze swoją przestrzenią, tą przestrzeń szanują, rozumieją i że no są taką enklawą troszeczkę, oddzieloną od reszty miasta i w zasadzie przez wiele, wiele lat przestrzennie to też tak wyglądało. Do powiedzmy połowy lat 90. tak naprawdę jak kończyła się zabudowa taka zwarta, bym powiedziała, zwarta zabudowa dawnej wsi Stołczyn, dalej były pola, które przez jakiś czas były użytkowane, no i potem po transformacji oczywiście te pola zostały porzucone, łąki nie były użytkowane. Teraz te tereny w większości są sprzedawane deweloperom, bądź miasto też buduje duże osiedle i ta jak gdyby przestrzenna oddzielność zaczyna troszeczkę zanikać, bo ta ciągłość zabudowy się rzeczywiście przenika i już teraz, powiedziałabym, biegnie ciągłość daleko w głąb miasta, ale długi czas było tak, że tą granicę stanowiła zabudowa. No i huta. co zostało wspomniane. Huta się też przewijała w tych mapach. Huta była takim miejscem, które, tak jak pani powiedziała, nie tylko dawała miejsce pracy, ale dawała też takie poczucie wspólnotowe, wspólnotowości tego miejsca, jakim był Stołczyn. Dlatego, że huta była tym zakładem, który właśnie w okresie tuż po zakończeniu II wojny światowej i przez te pierwsze lata trudne bardzo, powiedziałabym, że chyba sobie sama nie wyobrażałam, jak bardzo trudne były te pierwsze powojenne lata na ziemiach zachodnich. Teraz dopiero nabieram tej świadomości takiej społeczno-historycznej, komplikacji tych wydarzeń, które tutaj miały miejsce. W 1945 roku, jak pojawili się pierwsi osadnicy na Stołczynie, to już byli oczywiście Rosjanie tutaj i mieszkali w dalszym ciągu mieszkańcy niemieccy. W 1946 roku przez kilka miesięcy jeszcze do tego jak gdyby konglomeratu dołączyli polscy Żydzi, którzy założyli tutaj swoją jak gdyby gminę żydowską. Przez chwilę mieli nawet szkołę, ośrodek zdrowia, ale możemy sobie wyobrazić, że te pierwsze 5 lat to był taki moment, kiedy jak gdyby nic nie było stałe. Stałą była jedna rzecz, to była to właśnie przemysłowa rzeczywistość, czyli praca, i główne miejsce w tej rzeczywistości przemysłowej od razu wzięła huta. Ta huta została odbudowana w 1947 roku, jeszcze zanim miał miejsce pierwszy wylew surówki w marcu, to w lutym został otwarty Dom Kultury pod kuratelą właśnie huty Stołczyn jeszcze wtedy, to huta Szczecin się nazywała chwilę później. Zmierzam do tego, że ta huta od razu roztoczyła opiekę nad tymi pierwszymi osadnikami polskimi, nie tylko na zasadzie dania im wiktu i opierunku, ale również takiego poczucia właśnie wspólnoty, że jesteśmy tutaj w tym miejscu razem, pracujemy na to. No ja wiem, że to jest trochę propagandowe, ale to rzeczywiście tak wyglądało. Jest artykuł fajny, taki powiedziałabym lekko groteskowy, lekko zabawny, ale który rzeczywistość potwierdziła, że miał miejsce, że właśnie w tym lutym 1946 roku do tego otwartego świeżo Domu Kultury dla pierwszych pracowników huty, osadników Stołczyna, z Warszawy na furmankach, na takich wozach z drewnianymi ławeczkami w środku, przyjechała orkiestra Polskiego Radia, która zagrała im koncert tutaj. No a abstrakcja zupełna, luty, zima, jakieś zawieruchy, oni jadą na tych furmankach grać mieszkańcom Stołczyna w świeżo otwartym Domu Kultury. Huta szybko się zaopiekowała też takimi przyziemnymi rzeczami jak szkoły, dlatego że znowu poniemiecka szkoła wybudowana w 1912 roku znowu nie ucierpiała w wyniku działań wojennych, ale ucierpiała przez to, że przez kilka miesięcy tam byli właśnie komasowani niemieccy mieszkańcy, których stamtąd zabierano do miejsc pracy codziennie, więc po prostu budynek został zniszczony przez tych kilka miesięcy. Dodatkowo wiem też z opowieści jednej pani, która mówiła, że jej tata, jak przyjechał na Stołczyn w 1946 bodaj roku, to po prostu ze szkoły zabrał okna i drzwi, bo nie miał ich tutaj w domu, bo to był taki kluczowy trójkąt trzech ulic, gdzie te wojska radzieckie stacjonowały i półcywile rosyjscy również, no po prostu nie krępowali się w niszczeniu tego, co było dostępne, wykorzystywaniu tego do swoich jakichś różnych potrzeb i celów. Natomiast ci osadnicy, którzy się tu pojawili, jak gdyby zostali w sytuacji, w której musieli sobie jakoś radzić. No, w związku z czym szkoła została zniszczona i remont tej oryginalnej poniemieckiej szkoły również się wydarzył dzięki pomocy pracowników huty, dyrekcji huty. I to jest jak gdyby sam początek. Ci rodzice tych osób, z którymi rozmawiałam, to byli ci ludzie, którzy naprawdę z wielkim zaangażowaniem tworzyli swoją własną rzeczywistość w tym powojennym świecie. Przyjechali ze stron różnych, dlatego że owszem, na początku przyjeżdżali ci repatrianci ze wschodu, Ale potem w ciągu lat 47, 49 i tak do 51 mamy takie dokumenty, które mówią, że to są po prostu mieszkańcy z centralnej Polski. Tu było miejsce pracy, tu było miejsce do zamieszkania. Tutaj jak gdyby można było sobie nowe życie otworzyć, zacząć funkcjonować w tym miejscu. I teraz to ma swoje ogromnie istotne przełożenie na rzeczywistość naszą obecną. Na obecną powiedziałabym już coraz mniej, ale na to, co się działo w latach 90., bo musimy pamiętać, że ci ludzie raczej rzadko się przenosili, raczej te rotacje były nieduże, jeżeli były to w obrębie osiedla, dlatego że większość pracowników, większość mieszkańców Stołczyna znajdowało zatrudnienie tu na miejscu, ewentualnie kobiety gdzieś jeździły dalej, chociaż no, mamy w książce tą historię jakiejś heroski po prostu. To jest prababcia mojej koleżanki z podwórka, która tu pracowała i dopiero w latach 60. wyjechała za mężem do Anglii i tam dopiero została, ale dopóki nie wyjechała, to ona tutaj po prostu robiła wszystko, łącznie z najcięższymi hutniczymi pracami, jakie były do wykonania, pchaniem wagoników, wrzucaniem ich do pieca węgla, także możemy sobie wyobrazić, że te kobiety również uczestniczyły w ciężkiej fizycznej pracy, jaka miała miejsce na terenie huty.
Słuchając, złapałam taki gdzieś tutaj taki motyw, który się połączył te mapy mentalności, czy mentalne mapy, tak? Mentalne mapy
Tak.
Stołczyna z właśnie tym, co pani mówiła o tej takiej organizacji tego życia bezpośrednio po II wojnie światowej, bo być i tej wspólnotowości też, o której gdzieś tam mówiliśmy, że być może ten wkład pracy, tą organizację, no gdzieś spowodował też no to poczucie takiej odrębności, takiej samowystarczalności, właśnie takiego
Tak.
samo gdzieś tam stanowienia, nie? Gdzieś
Tak.
i dla mnie też bardzo ciekawy był ten wątek, że rzeczywiście w dalszym ciągu te mapy, bo rozumiem, że one były robione
Teraz, tak.
współcześnie, teraz, one w
Tak.
dalszym ciągu jednak uwzględniają ten element przeszłości, tak jakby ta huta, tak, z tym właśnie, z tą wspólnotowością, z tymi cechami, o których gdzieś tam przed chwilą też pani wspominała, była cały czas takim elementem tożsamości ludzi w tym miejscu. Czy tak właśnie można to odbierać?
Skończę może najpierw wątek, który mi uciekł, a
Okej.
jest istotny też w tym kontekście właśnie, że ludzie, którzy tam mieszkali, powiedzmy w latach 90., to były dzieci i wnuki tych pierwszych osadników w większości. Ludzie, którzy mieszkali kilkadziesiąt lat, którzy dbali o to miejsce właśnie na przykład w taki sposób samodzielny, jak historia z lat 50., czyli wybudowanie sobie pętli autobusowej. Miasto nie pomyślało o tym, że jest potrzebna pętla autobusowa. Mieszkańcy pomyśleli i wybudowali pętlę autobusową, zanim autobus zaczął dojeżdżać, po to, żeby zachęcić miasto, żeby puściło kursy w tą stronę dla pracowników huty. I teraz przyszły lata 90., a najbardziej chyba ich końcówka i przełom 90. i 2000 lat, w momencie, w którym ta tkanka mieszkaniowa się bardzo zdegradowała już. Bo umówmy się, te domy, wszystkie kamienice stare, które są tutaj wybudowane, w większości pochodzą z przełomu XIX-XX wieku, ewentualnie sam początek, powiedzmy, do lat 10. XX wieku i jest jakaś część, takie miejsca, punkty na osiedlu, gdzie są budynki modernistyczne, powiedzmy, z lat 30., 20-30. Więc w latach 2000 one miały już po 100, po 80, po 70 lat. I teraz, dopóki głównym jak gdyby ostoją dbania o mieszkalnictwo była huta, która inwestowała również w takie proste remonty budynków, jakie się dało zrobić ich sumptem, to ta tkanka jakoś tam sobie funkcjonowała. Kiedy huta jak gdyby pod wpływem prywatyzacji zarzuciła wszelkie inne poza produkcją, powiedzmy, potrzeby finansowania, czyli został zamknięty dom kultury, został zamknięty żłobek, i przedszkole, które utrzymywała Huta. Ośrodek zdrowia został objęty przez państwo. Już wtedy nie był hutniczy, tylko został państwowy. Mieszkalnictwo, które należało do Huty, zostało uspółdzielnione, czyli powstała spółdzielnia mieszkaniowa. Druga połowa budynków, które należały do miasta, no wiadomo, jak miasto finansowo w tamtym czasie cienko przędło i to była raczej tendencja w całym Szczecinie, że te kamienice stare nie były za bardzo zaopiekowane, jeżeli chodzi o remonty. No i te lata 2000 spowodowały, że ta tkanka mieszkaniowa bardzo mocno ucierpiała. Padły dość, powiedziałabym, radykalne w tamtym momencie decyzje, żeby te budynki wyburzać. Wyburzanie budynków to nie tylko jest pozbawianie tkanki urbanistycznej naszego Stołczyna, ale również wysiedlanie ludzi. Tych kamienic ja w pewnym momencie sobie policzyłam, w tamtym czasie zostało wyburzonych co najmniej 13 do 15. To były spore kamienice, gdzie w jednej było po kilkanaście mieszkań, więc tych mieszkańców, którzy zostali stąd wysiedleni, czasem z przysługą dla tego miejsca, dlatego że no, były to osoby już w jakichś kryzysach, powiedziałabym, społecznych, które zostały stąd wysiedlone albo wyjechały i te ich problemy przestały być tutaj takie ciążące na to miejsce, ale były też takie osoby, jak na przykład w książce pani Irena Toczek się pojawia, która powiedziała rękami, nogami, że ona się stąd, że trzeba będzie ją stąd wynieść, zanim się wyniesie. To była osoba, której bracia bardzo silnie się wpisali w historię miasta całego, biorąc udział w protestach grudnia 1970, a tam został zastrzelony jeden z braci. A drugi brat potem w maju 71 roku poprowadził pochód pierwszomajowy, który swoją kontynuację miał na Stołczynie. On przyjechał potem na ten Dzień Hutnika tutaj na Stołczyn i jak gdyby rozgonił zabawę, taka jest historia opowiedziana. I ona jako osoba też zaangażowana tutaj społecznie została stąd wysiedlona. I takich osób, które bardzo silnie się czuły związane z tym miejscem, a jednocześnie miały jakieś zaplecze historii szerszej całego miasta, zostały stąd wysiedlone. I troszeczkę ta tożsamość naszego osiedla została jednak zmieniona. Zostały z tej starej, jak gdyby, no nie chcę używać takich słów, ale gwardii mieszkańców, została jakaś garstka. Dopiero po jakimś czasie zaczęły się pojawiać nowe osoby. I teraz ta powtórka, jak gdyby, tej enklawowości obecnie, to jest troszeczkę pokłosie tej transformacji i tego, że te części miasta zostały zapomniane. Ludzie mają poczucie, że muszą o siebie sami zadbać, dlatego że nikt o nich nie zadba. Jak w tamtym czasie to było tak, że w czasie PRL-u to było tak, że tą pieczę nad wszystkim miała Huta, która po prostu się koncentrowała w tym rejonie i wszyscy jak gdyby w rytm tego, co życie hutnicze narzucało, funkcjonowali. To teraz jest tak, że my musimy o siebie zawalczyć i o siebie zadbać, bo niestety miasto, wszyscy mówią, Stołczyn to jest jedno z tych osiedli zapomnianych. Ja nie lubię strasznie tego sformułowania, bo jest zapomniane przez kogo? Jest zapomniane przez włodarzy, natomiast mieszkańcy tutaj bardzo dbają o to miejsce. Był taki moment stagnacji właśnie, powiedziałabym, w połowie lat 2000, tam 2002, 2007, gdzieś taki moment stagnacji się pojawił, takiej szaroburości, takiej beznadziei. Ja to doskonale pamiętam, ale potem, powiedziałabym, od 2010 lat zaczęły się takie oddolne ruchy, jakby odradzające pewne takie poczucie odpowiedzialności za to miejsce. Zaczęło się bardzo niewinnie, bo no wiadomo, okres transformacji spowodował, że zaczęliśmy mieć większy dostęp do produktów, pojawiły się hipermarkety, gdzie te rzeczy były tanie, I w gruncie rzeczy ludzie przestali uprawiać te swoje ogródki. Wszyscy zawsze mieli w okresie PRL-u jakiś ogródek, ale potem się zmieniło w jeszcze jedną stronę, że bardzo zapragnęliśmy mieć ogródki rekreacyjne. I teraz te tereny, które wcześniej były takimi ogródkami uprawnymi, nagle sukcesywnie, tak widać było taką falę idącą z lewa na prawo. Jeden ogródek, potem sąsiad popatrzył, drugi ogródek. Zamieniali się własnościami, no bo to nie były nigdy przypisane prawnie ogródki, ale zawsze było wiadomo, nie? Że to jest ten kawałek ziemi, to jest tej pani tam spod dziesiątki. I rzeczywiście taka fala poszła, że ludzie zaczęli te, tak gdyby, to byśmy powiedzieli, takie części tylnie swoich działek za domami, swoich ogródków takich przydomowych zagospodarowywać na cele rekreacyjne. I szybko pojawiły się też takie oddolne inicjatywy jakieś z zrobieniem jakichś jarmarków, festynów i też nie miasto, tylko prędzej Rada Osiedla, prędzej kilka osób, które zawiązały najpierw coś, co się nazywało Grupa Inicjatywna Stołczyn po sąsiedzku. Tych stowarzyszeń się narodziło na Stołczynie już kilka. Cała północ Szczecina, którą bardzo podobny los spotkał w okresie transformacji, również powolutku na bazie oddolnych inicjatyw walczy o swoją pamięć, o to, żeby o nas pamiętano. To tak, bo my pamiętamy, my wiemy. Natomiast tutaj teraz są wybory samorządowe, różne deklaracje padają. Czekamy na realizację i na to, żeby móc rozliczać pewne pomysły z tego, czy się wydarzą.
Wspomniała Pani o tym, że właśnie Państwo pamiętają, tak, ale to też w kontekście tych obietnic teraz samorządowych, przy tych wyborach samorządowych, ale chciałam zapytać, czy podczas czy działalności tych stowarzyszeń, o których Pani wspominała przed chwilą, czy też tam właśnie podkreślana jest ta historia lokalna, właśnie te takie elementy lokalnej tożsamości?
Tak, zacznę może najpierw nie od swojego stowarzyszenia, bo to jest istotne. To pierwsze, które powstało jako grupa inicjatywna, a potem Stowarzyszenie Stołczyn po sąsiedzku. Chwilę po tym, jak zostało stowarzyszeniem rejestrowym, to od spadkobiercy, tak bym powiedziała, czyli od firmy, która wykupiła teren po hucie, my tak nazywamy to pochuciem po prostu, czyli obecnej firmy Alfa Terminal, dostało na swoje cele lokal dla stowarzyszenia w wartowni huty dawnej. I oni tak sobie nawet to miejsce nazwali wartownią, teraz to nazywają dom sąsiedzki wartownia. Mówię o tym dlatego, że w tym miejscu oprócz tego, że jest prowadzona działalność stowarzyszenia, która jednak bardziej koncentruje się na integracji lokalnej, na spotkaniach seniorów, na zajęciach dla dzieci, czyli takich bardziej społecznych aspektach, jest też jedno miejsce, które się nazywa Kącikiem Hutniczym i tam mieszkańcy Stołczyna przynoszą, jak również z terenu właśnie pochucia od firmy udało się pozyskać jakieś pamiątki hutnicze. Jest kombinezon hutnika, jak gdyby jeden mieszkaniec miał jakąś część, drugi mieszkaniec miał inną część, ktoś dał manekina i stoi manekin ubrany jako hutnik. Są księgi pamiątkowe z wpisami dygnitarzy, którzy odwiedzali w okresie PRL-u hutę. Takie tablice informacyjne o historii huty, o tej przedwojennej również, które zresztą jeszcze ja projektowałam, ja pisałam, bo wtedy jeszcze nie miałam swojego stowarzyszenia, więc tam jest jak gdyby ten ciężar pamięci o hucie położony ze względu na miejsce, w którym znajduje się to stowarzyszenie, ma ten swój lokal w dawnej wartowni huty. Natomiast my jako Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna, to wręcz był nasz główny cel naszej działalności, czyli oprócz jak gdyby oprowadzania po Stołczynie, to krzewienie historii i informacji o dziedzictwie kulturowym Stołczyna, dlatego że my w tym dostrzegamy największą wartość. I no, tak jak mówię, pierwszym naszym projektem były te mapy mentalne Stołczyna, które już jakieś informacje, powiedziałabym bardziej profesjonalne, wprowadziły w obieg no, naukowy też, można powiedzieć, socjologiczny. Książki, które się pojawiły, ta Świadkowie Małej Historii i teraz ta druga, Pionierskie Lata, są też wydane przez stowarzyszenie. Ale co najważniejsze, w maju ubiegłego roku otworzyliśmy Izbę Pamięci Stołczyna. Dostaliśmy pomieszczenia w zabytkowym budynku stacji kolejowej PKP do mocnego remontu, bym tak powiedziała, ale udało nam się ten remont dzięki pomocy mieszkańców, którzy wpłacili środki na zrzutkę, mieszkańców, którzy swoimi rękami przychodzili, pomagali ten remont robić. Zrobiliśmy ten remont w reżimie pandemii, bo to był 2020 rok, kiedy ten lokal wzięliśmy. I gromadziliśmy znowu jakieś dokumenty, zdjęcia, pamiątki, już niekoniecznie związane z hutą, ale ze Stołczynem generalnie. Od mieszkańców dostawaliśmy różne rzeczy. Dostaliśmy od jednego mieszkańca taki fajny pakunek, który znalazł, remontując mieszkanie pod podłogą, ukryte, zawinięte w gazetę niemiecką z 1933 roku, trzy broszury komunistyczne. Więc wiemy dokładnie, kiedy zostały ukryte, bo musiały być związane z tym wyrokiem śmierci na komunistów, wydanym przez Hitlera, jak doszedł do władzy. I teraz my, mając jak gdyby zasób tych dokumentów i też przeszukując aukcje internetowe w poszukiwaniu tych niemieckich dokumentów związanych ze Stołczynem, znaleźliśmy na przykład pamiętnik dziewczynki mieszkającej na Stołczynie w latach 1910-12 wypełniany. Taki pamiętnik z wpisami ku pamięci. Takie wpisy ona kolekcjonowała od swoich kolegów, sąsiadów, nauczycieli, są wpisy nauczycieli z tej szkoły niemieckiej. I zorganizowaliśmy wystawę czasową z tymi dokumentami z okazji którejś tam Nocy Muzeów. I na tą wystawę przyszła do nas Agata Jankowska jako dziennikarka Kuriera Szczecińskiego, ale ona jest również doktorem historii, zajmuje się historią Holokaustu i została koordynatorką takiego większego ogólnopolskiego projektu Ocalone Dziedzictwa. I w maju ubiegłego roku otworzyliśmy właśnie tam wystawę stałą jako Izba Pamięci Stołczyna i zostaliśmy partnerami w tym projekcie Ocalone Dziedzictwa razem z innymi izbami uwzględnieni. Więc tak, z jednej strony ta izba, która kultywuje te rzeczy związane z historią Stołczyna, jest, funkcjonuje. Ostatnio zgłosiliśmy się również do archiwów społecznych, bo jednak część tych dokumentów, które mamy, to są takie źródła pisane, które zasługują na to, żeby też gdzieś być jako archiwa zadokumentowane. Więc mamy i izbę, i to archiwum społeczne, tylko fizycznie na razie jesteśmy, jakby powiedziałabym, na rozdrożu takim organizacyjnym.
Okej, to też bardzo dla mnie ciekawe, że i tak pokazujące, że jednak jest poczucie cały czas właśnie tej odrębności, tej tożsamości i wspólnotowości w tym, że to sami tutaj mieszkańcy się też zrzucili, prawda? Tak mówiła pani o zrzucie,
tak, tak.
Żeby właśnie ta izba powstała i ta ekspozycja
tak.
gdzieś tam powstała. Ale
tak.
jeszcze mam pytanie takie dotyczące, bo tutaj w tytule pojawia się właśnie, że Świadkowie Małej Historii. Dużo jest właśnie w tych opowieściach takich codziennych elementów, tak? Takich elementów związanych czy z komunikacją, czy ze szkołą, w przypadku wspomnień tych dziecięcych lat z zabawą, ale też później z pracą, tak? Z takimi właściwie najbliższymi, z zakupami, z najbliższymi ludziom, czy rozrywką, tak? Z najbliższymi ludziom elementom. I tak zastanawiam się, czy można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że właśnie przybliżanie tej małej historii jest właśnie bliższe tym współczesnym osobom i może bardziej je zainteresować, bardziej poczuć, że one będą miały tą łączność z tym, co było kiedyś. Jak pani o tym myśli?
Ciekawe spostrzeżenie. Może tak jest rzeczywiście, bo ciężko nam jest wczuć się w klimat tamtych czasów, gdzie działy się te ogromne rzeczy, te protesty, przemiany, transformacje, kiedy tak naprawdę żyliśmy swoim życiem, nie? Nie wszyscy byli zaangażowani w te ruchy, które zmieniały rzeczywistość polską. Niektórzy po prostu żyli swoim zwykłym, zwyczajnym życiem i mogą troszeczkę czuć się pomijani takim, powiedziałabym, dość lekceważącym podejściem do okresu PRL-u. W sensie lekceważącym takim, że bardzo jednostajnie teraz sobie tłumaczymy, że ta transformacja była super, a wszystko, co było w okresie PRL-u, to było takie B. Tymczasem, patrząc na historię Stołczyna, musimy zwrócić uwagę, w ogóle tak sobie myślę, ziem zachodnich, musimy jakby mieć świadomość tego, że to PRL stworzył Polskę w tym miejscu, nie? I ja już jak gdyby abstrahuję od okoliczności geopolitycznych. Chodzi o takie poczucie odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy. To poczucie odpowiedzialności za to miejsce powstało w momencie, kiedy pojawili się ci osadnicy i ich kolejni jak gdyby potomkowie, ich dzieci i wnuki miały jakąś historię do opowiedzenia. To oni nie będą opowiadać wszyscy o Solidarności, o grudniu 70, o strajkach w latach 80. Oni będą opowiadać o tym, że ich dziadek pracował w hucie ciężko, że ich dziadek czy babcia jeździła do centrum, bo nie było jak się zaopatrzyć w odpowiednie produkty tutaj na miejscu. Będą opowiadać o tym, że ktoś tam, wujek na przykład, budował tą wiatę przystankową, prawda? To jest ich poczucie wspólnoty z tym miejscem. Być może rzeczywiście tak jest, że opowiadanie tych prostych, małych historii związanych z życiem codziennym powoduje, że przywracamy pamięć w ogóle o historii. Nie chcę używać słowa godność, bo to nie chodzi o jakieś, że traktujemy tamte czasy niegodnie, ale jak gdyby przywracamy to, że nie wszystko jest takie czarno-białe i zero-jedynkowe, prawda? Że ludzie, którzy tworzyli tamtą rzeczywistość jako osoby rządzące, to jest jedna strona tej historii. Natomiast ludzie, którzy tworzyli historię tamtych czasów jako rzeczywiście żyjący w tych czasach i starający się przetrwać i budujący rzeczywistość w najbliższym otoczeniu, to jest druga strona tego medalu i to jest ta mała historia, która niekoniecznie jest kompatybilna z takim, z polityką historyczną aktualnie. Nie? Natomiast właśnie chyba teraz przyszedł ten moment, żeby już nie tylko odważnie mówić o tej rzeczywistości tuż powojennej, o tych tarciach, niesnaskach, które wynikały nie tylko z tej wielkiej polityki, która przesuwała granice raz w jedną, raz w drugą stronę, ale wynikały z takiego po prostu prostego współżycia ludzi różnych nacji w jednym miejscu, rzuconych przez historię razem naprzeciwko siebie, bo o tym widzę i czytam coraz więcej rzeczy, tak się ukazuje, gdzie próbujemy podejść z głową do tego tematu, nie podchodzić jak do jeża. Natomiast te późniejsze lata, 50., 60., 70., w dalszym ciągu mamy takie panujące poczucie martyrologii historii polskiej. I okej, to jest ważne, dlatego że te wydarzenia też tworzyły naszą obecną rzeczywistość. Natomiast właśnie pomiędzy tymi wydarzeniami działo się życie. I to życie jest w tej małej historii. To są te festyny, te spotkania, te dni hutnika, te wyścigi kolarskie, te wyprawy do sklepów, te podróże nad morze, te no jakieś takie drobiazgi, nie? I ja bym chciała, żebyśmy o tym też bez cienia jakiejś żenady mogli opowiadać.
Jeszcze na sam koniec chciałam zapytać o metodologiczne kwestie związane właśnie z prowadzeniem badań biograficznych, bo podstawą właściwie tej pracy były wywiady o charakterze biograficznym. No i chciałam zapytać, jakie Pani miałaby wskazówki dla badaczy pamięci społecznej, którzy prowadzą tego typu badania? Czy były jakieś duże wyzwania, które się pojawiły, a może jakieś najciekawsze elementy, które mogłaby Pani wyodrębnić?
Ja jestem w rozmowach z ludźmi, potrafię być gadułą, potrafię być słuchaczem. Najważniejsza, absolutnie najważniejsza rada dla osób, które chciałyby spróbować w swoich lokalnych środowiskach tego rodzaju projektów opartych na rozmowach z mieszkańcami, pewnie w większości wiekowymi, to nie zrażać się. Dlatego, że ja do tej książki miałam, użyję kolokwializmu, nagranych około 20 osób. Z nich ta dziesiątka się, tak powiedziałabym, no ledwo, ledwo udało się wyciągnąć od niektórych informacje. Dlatego, że no właśnie, musimy pamiętać o tym, że pokolenie seniorów jest w dużej mierze na takiej rezerwie w opowiadaniu o swojej przeszłości. Spotykałam się z takimi pytaniami, ale po co? Ja nie mam nic do opowiedzenia. Właśnie ze względu na to, że nikt z nich nie przeżywał tej wielkiej historii, nie był uczestnikiem strajków, nie był uczestnikiem protestów, to miał takie poczucie, że nie ma nic ciekawego do opowiedzenia. Tymczasem ja tłumaczyłam, że mnie nie interesują rzeczy związane z jakimiś jego zapatrywaniami politycznymi, że ja chcę dowiedzieć się, jak on żył w tamtym czasie, jak to czasami udawało się przekonać, ale czasami po prostu powstawała jednak, powstawał mur pomiędzy nami i absolutnie ktoś się nie zgadzał, albo po wstępnej zgodzie jednak dzwonił i mówił, że on jednak nie ma czasu, źle się czuje, nie ma teraz głowy na takie sprawy. I trzeba to jak gdyby uszanować, ale sugerowałabym, żeby się nie zrażać. Druga rzecz, znowu, jeżeli mamy możliwość porozmawiać z osobą, która sama z siebie potoczyście opowiada, fajnie, wtedy dobrze jest i najpierw jej wysłuchać, potem jej zadać jakieś pytania, ale może się zdarzyć tak, że mamy osobę, która w naszej opinii, w naszej ocenie ma, mogłaby mieć dużo ciekawych historii do opowiedzenia, a w gruncie rzeczy jest dość małomówna. No to trzeba sobie pomóc. Dobrze jest poprosić, jeżeli mamy taką możliwość, jesteśmy w mieszkaniu tej osoby, na przykład, żeby wyciągnęła zdjęcia stare. Czasem te zdjęcia powodują, że zaczyna się jakakolwiek narracja ze strony drugiej osoby. I to nie są pytania na zasadzie, czy pani dzieci chodziły do naszej szkoły, tu dziewiątki, i odpowiedź jest tak, i jest koniec. I dalej nie ma nic w tej historii, ale na przykład wyciąga zdjęcie i wtedy opowiada, co jest na tym zdjęciu, kto jest na tym zdjęciu, gdzie zostało zrobione. Już mamy jakąś opowieść. Więc no, takie bym miała ze swojej strony jakieś podpowiedzi.
Bardzo dziękuję za cenne rady i za przyjęcie zaproszenia i bardzo ciekawą rozmowę. Moją gościnią była pani dr Paulina Romanowicz. Zachęcam do lektury publikacji pani doktor i zapoznanie się z pozostałymi podcastami Instytutu Zachodniego. Do widzenia państwu.
Dziękuję, do widzenia.
Spojrzenie na Zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.
podcasty Instytutu Zachodniego dostępne są na platformach Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts oraz na portalu YouTube. Zapraszamy do subskrypcji. Dzięki niej będą Państwo na bieżąco z wszystkimi naszymi nagraniami.
Do usłyszenia.